Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Witamy również naszych gości. A dziś to pani Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność.
Szczęść Boże.
Oraz poseł Czesław Hoc, lekarz-endokrynolog, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Zapaść służby zdrowia w Polsce to temat naszego spotkania. Chociaż gdy popatrzymy na szpitale, chociażby pobliski w Toruniu, okazuje się, że tej zapaści nie do końca można spostrzec, zauważyć, ponieważ w szpitalu są wolne łóżka, nie ma pacjentów. Dlaczego taką sytuację mamy? Pan poseł?
Oczywiście to jest złudne i takie pozorne. Pozorny obraz, dlatego że nie ma po prostu pieniędzy, nie ma funduszu, nie ma środków i dlatego niektóre szpitale mogą świecić pustkami, dlatego że nie ma finansowania, nie ma już, limit został wyczerpany, a nadwykonania niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci i wobec powyższego szpitale zadłużają się w sposób bardzo szybki i dlatego czasami może się zdarzyć, że szpitale, niektóre oczywiście oddziały świecą pustkami, chociaż te, które przynoszą zysk albo dobrą procedurę, to jednakowo są bardzo obciążone, bo najlepszym tego przykładem jest najnowszy raport właśnie Najwyższej Izby Kontroli, który mówi, że około 150 tysięcy czeka w Polsce ludzi w kolejce, to nawet do kilku lat albo półtora roku na wszczepienie soczewki w zaćmie. Około 400 tysięcy czeka na 400 tysięcy na zaćmę, a 150 tysięcy na wszczepienie do protezy stawu biodrowego kolanowego, czy też 450 tysięcy na zabiegi rehabilitacyjne oczekuje w kolejce. To jest już fakt, bo to jest raport Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast w tytule mamy zapaść i ojciec na początku, tak mi się wydaje, prowokacyjnie zapytał, a tak de facto jest rzeczywiście zapaść polskiej służby zdrowia, może już nawet nie służby zdrowia, bo już jest działalność lecznicza i ta służba już nie jest zdrowa, ochrona zdrowia, tylko już taka patologiczna, chora, to znaczy system jest chory. Natomiast myślę, że zapaść jest praktycznie w dwóch wymiarach. W wymiarze finansowym, co jest bardzo groźne, ale niemniej bardziej groźny jest taki wymiar, powiedziałbym, aksjologiczny, wymiar etyczny, moralny, że ta służba jest odarta z humanizmu, czy też ze szlachetności. Ja pamiętam, jak studiowaliśmy i byliśmy młodymi lekarzami, to zawsze byliśmy dumni z tego, że medycyna była nazwana jedną z najszlachetniejszych nauk i to nas napawało nie tylko dumą, ale też takim pewnym powołaniem i pewną empatią, że my mamy, odpowiadamy za życie ludzkie, za zdrowie ludzkie i to było bardzo szczytne. I teraz wydaje się, że w niektórych gremiach, czy w niektórych, czy tak wymusił ten system, że już tego pacjenta się tak nie ogląda w sposób taki holistyczny i sposób empatii, tylko jako procedurę, patrzy się, jak on wnosi ze sobą procedurę, więc zamieniono służbę, misję, zamieniono walkę o pieniądze i walkę o zyski. To jest, mi się wydaje, że większa zapaść w wymiarze tym aksjologicznym niż w wymiarze nawet finansowym, bo w wymiarze finansowym rzeczywiście jest zapaść i jest bankructwo praktycznie, bo dzisiaj praktycznie można powiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił bankructwo, bo jeśli podaje Ministerstwo Zdrowia o zapłacenie miliarda złotych na leczenie osób nieubezpieczonych, gdzie niedawno pan minister Arłukowicz mówił, że nie może dogadać się z panem prezesem Paszkiewiczem i dlatego prosił o jego zwolnienie albo żądał jego zwolnienia. Tymczasem jest jego jakby człowiek, pani Pachciarz, pani dyrektor, pani prezes Pachciarz i też nie mogą się dogadać. Czyli praktycznie już taki jest demontaż, praktyczny demontaż całego systemu ochrony zdrowia. I ten system ochrony nie działa, bo dlatego, że Platforma Obywatelska i PSL i pan premier Tusk i pan minister Łukowicz chcieli na medycynie biznes zrobić. Chcieli zrobić, że szpital to będzie fabryka, zdrowie będzie towarem, który będzie można handlować i na którym będzie można zarabiać, a szpital, pacjenta uprzedmiotowiono praktycznie. Pacjent został w tym systemie jako najsłabsze ogniwo i praktycznie na pacjencie tylko chciano wykonać pewne procedury żeby on dostarczycielem był pieniędzy. Tymczasem system ochrony zdrowia zawsze musi być ukierunkowany na pacjenta i jego potrzeby, bo to jest wykładnią całego systemu ochrony zdrowia. Dlatego ta zapaść i te czasami puste łóżka to jest jakby nieuprawnione, to jest prowokacyjne raczej pytanie. Ja przypomnę nawet, albo podkreślę szczególnie, może już zaraz oddając głos pani przewodniczącej, Ostrołękę, szpital wojewódzki w Ostrołęce, a więc północno-wschodniej części Mazowsza, gdzie jest 120 km oddalony od Warszawy. Opowiadał mi pan poseł Arkadiusz Czartoryski, który walczył o ten szpital w sensie oddziału onkologicznego. Tam wybudowano w 2011 roku za duże pieniądze, potężne pieniądze z kontraktu wojewódzkiego oddział onkologiczny, a więc taki oddział, gdzie jest to wartość szczególna i wartość wrażliwa, dlatego że tam pacjenci najczęściej każdy dzień walczą o życie i tam jest nadzieja i też wiara, bo cierpienie tam jest jakby wszechobecne, a cierpienie ma wtedy sens, kiedy ma się nadzieję. I ci pacjenci nawet utracili nadzieję, lekarze, bo tam wyszkoleni byli specjaliści, sprzęt zakupiono wysokiej klasy, to był kontrakt wojewódzki, a więc był również program funkcjonalno-użytkowy, konsultanci wypowiadali się na tym, wojewódzcy, krajowi, że jest zapotrzebowanie, Narodowy Fundusz Zdrowia zatwierdził to i okazało się, że wybudowano za potężne pieniądze i okazało się, że nie ma pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia praktycznie to zlekceważył i 2013 rok jest taki, że dzięki staraniom pana posła Arkadiusza Czartoryskiego, który okopał się, więc wprowadził strajk okupacyjny, nawet do tego posunął się, to rzeczywiście zakontraktowano, ale na 20 łóżek, 6 łóżek zakontraktowano. Czyli to widać, jaka jest dezwoltura, jakie jest lekceważenie, naigrywanie się czasami nawet Narodowego Funduszu Zdrowia, tego pewnego rodzaju dyktatora w tym systemie, którego szczerze mówiąc tak nikt za bardzo nie kontroluje, aczkolwiek nie on jest tylko winien, bo winien jest system i winien jest premier państwa i pan minister Arłukowicz, który powinien mieć strategię, koncepcję i realizować ten koncept, strategię. Tymczasem jest najczęściej na zasadzie takiego kopania studni, co się stanie, pokaże się, no i jakby żyje w pewnym matriksie i nie ocenia tej okrutnej rzeczywistości, a rzeczywistość jest rzeczywiście dla pacjenta okrutna.
O sytuacji, którą dziś mamy w służbie zdrowia, informujemy, rozmawiamy na antenie Radia Maryja już nie pierwszy raz i cały czas upominamy się nie tylko o pacjenta, który jest, jak to przed chwileczką słyszeliśmy, w centrum zainteresowania, w centrum całej tej posługi lekarzy i personelu medycznego, ale też o personel medyczny, też o lekarzy, całą służbę zdrowia, która też została przez ten system uprzedmiotowiona, bo chociażby chciała teraz nieść służbę i ratunek dla ludzi chorych, cierpiących, to nie może tego zrobić ze względu na system, który sprawił, że zarówno personel medyczny, jak i pacjent są najzwyczajniej w świecie trybami wielkiej machinie, cytując też pana posła, zarabiania pieniędzy na zdrowiu i bezpieczeństwie zdrowotnym Polaków.
Wiedziałabym, ojcze, więcej, że są zakładnikami tego systemu, który mamy do czynienia w tej chwili. Odpowiadając jeszcze ojcu na to pytanie dotyczące pustych łóżek, one są rzeczywiście w tym obszarze, w tej części dotyczącej zabiegów planowych, a więc tych, na które pacjenci czekają bardzo długo. I różnymi kruczkami, prawnymi wybiegami szpitale, odsuwając realizację tych zabiegów, próbują odroczyć jednocześnie tym samym swoje bankructwo, dlatego że w międzyczasie muszą przyjmować, większość tych szpitali na szczęście jeszcze przyjmuje pacjentów również w tak zwanym trybie ostrym, a więc muszą przyjmować pacjentów w sytuacji ratowania zdrowia i życia. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z planowym zabiegiem, no nie mówimy tutaj o ratowaniu życia. Często mówimy o poprawie komfortu tego życia, tak jak w przypadku chociażby endoprotez, czy kolan, czy zaćmy. Ja tutaj nie chcę tego w żaden sposób różnicować, prawda? Natomiast mówię o tym, w jaki sposób przedstawia to ustawa i w jaki sposób ustawodawca, o którym tutaj pan poseł wymieniając zapomniał powiedzieć, ale to jest kluczowa postać dla tego systemu, który dzisiaj bankrutuje, to jest Ewa Kopacz. To jest osoba, która, przypomnę, parła do przodu, aby dokonały się właśnie te zmiany, które dzisiaj sprawiają, że my mniej więcej w październiku czy we wrześniu nawet w niektórych przypadkach po prostu moglibyśmy zamknąć szpital na kłódkę w części tych oddziałów, gdzie pacjenci powinni trafić na operację. Przykład, właśnie jedna z moich znajomych, która miała naznaczoną operację żylaków na październik, czekała na tę operację kilka miesięcy. W październiku, kiedy poszła już przygotowując się do operacji na spotkanie z lekarzem anestezjologiem, dowiedziała się, że właśnie ma niewyleczone zapalenie oskrzeli. W związku z tym trzeba zabieg odłożyć. To jest jeden z kruczków oczywiście, który ten szpital oficjalnie nie może powiedzieć, że my pani tego nie zoperujemy. To po prostu dokonuje się zwyczajnego, powiedziałabym czasami absolutnie bezczelnego oszustwa, ale powtarzam, z drugiej strony dyrektor tego szpitala, często ordynator również na oddziale i również właściciel tego szpitala, patrz, samorząd terytorialny bądź inna osoba prawna posiadająca i będąca właścicielem tej placówki, ma nad sobą gilotynę w postaci ustawy o działalności publicznej właśnie autorstwa Ewy Kopacz, która mówi tak, będziecie mieli dług, będziecie mieli wynik finansowy ujemny, musicie się przekształcić w spółkę albo po prostu zlikwidować tą placówkę, tak? Czyli musicie się spinać w ramach tego budżetu. A ten budżet z roku na rok jest coraz mniejszy. Ceny, które ten szpital musi płacić za leki, za aparaturę, również za wynagrodzenie. Ojciec dotknął bardzo ważnej rzeczy, może nie najważniejszej, ale ważnej. Mianowicie sprawy dotyczącej gigantycznych różnic wynagrodzeń. Gigantycznych. To, co się stało w służbie zdrowia, czyli puszczenie tego wszystkiego na żywioł i powiedziałabym fakt, że nie mamy żadnych ram systemowych dotyczących wynagrodzenia, powoduje, że mamy, że niektórzy lekarze zarabiają w ciągu jednego dyżuru średnią krajową, a więc około 4000, w sytuacji, gdy na przykład tak zwany średni personel, chociaż nie ma już dzisiaj takiego średniego personelu, bo praktycznie każdy, kto pracuje przy pacjencie, musi mieć skończone wyższe studia, musi pracować na takie wynagrodzenie 2 miesiące, więc to jest zupełna patologia i gdybyśmy na to nie spojrzeli, to powiedziałabym, że służbie zdrowia potrzebny jest dzisiaj nadzór państwa, nadzór ministerstwa. Oczywiście nie tego ministra, bo ten minister po prostu chowa się po kątach i nie wychodzi z ministerstwa. Ja nawet nie wiem, czy on tam przebywa, bo trudno go znaleźć gdziekolwiek, na jakichkolwiek wystąpieniach publicznych. Być może, że po prostu boi się, żeby nie porównać jego zapowiedzi do tego, co jest dzisiaj. A być może po prostu jest ubezwłasnowolniony. Być może jest ubezwłasnowolniony przez kogoś lub przez coś. Niemniej jednak potrzebna jest ręka państwa w tym zakresie, który ureguluje, który stworzy pewne standardy. Standardy dotyczące leczenia, ale dotyczące również wynagradzania. Bo nie może być też tak, że płace kilku specjalistów w szpitalu powodują, że udział wynagrodzeń w tym szpitalu to jest 80% wysokości kontraktu. Ja przypomnę, że w 2006 roku, kiedy była ostatnio taka duża podwyżka w służbie zdrowia, dzięki zresztą ustawie autorstwa profesora świętej pamięci, profesora religii i tutaj rządzącej wówczas koalicji, to ta najwyższa podwyżka była gdzieś, że mieliśmy sytuację, że od 30 do 60%, prawda, mogę się tutaj mylić, udział płac był w wysokości kontraktu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w niektórych przypadkach, jeśli nie będzie danego specjalisty, chociażby tego, o których tutaj wspomniał pan poseł, o których czeka się miesiącami, latami niekiedy, po prostu szpital nie dostaje kontraktu, a jak nie ma kontraktu, nie zarabia. Jak nie zarabia, no to trzeba go zamknąć. Ergo mamy sytuację, gdzie gdyby nie to, że to jest tak niesamowicie, tak strasznie niebezpieczne dla nas wszystkich, dla naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, jak również bezpieczeństwa państwa. Bo to jest demontaż bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ale również bezpieczeństwa państwa, które jest, powinno być, tak? W każdym państwie, które chce mieć mocny fundament, powinno być jednym z filarów tego fundamentu, podstawą. Zdrowie obywateli, bo to jest sprawa kluczowa również tego, co jemy, czym oddychamy, co pijemy, a to jest również inspekcja sanitarna, gdzie jest pełny demontaż. I w związku z tym tu trzeba stworzyć ramy i standardy. I tu musi być powrót, oczywiście w takim zakresie, w jakim jesteśmy to w stanie zrobić. Bo pewne rzeczy, które się zadziały, myślę tutaj o chociażby prywatnej, powtarzam, prywatnej służbie zdrowia. Nie mówię o tych, których są przekształceni i którzy próbują w jakiś sposób tanio się uwłaszczyć, tanim kosztem się uwłaszczyć na majątku narodowym. No, konkurencja zawsze wymusza poprawę jakości i te standardy. Natomiast wydaje się, że u nas ta niewidzialna ręka rynku, która miała to wszystko według pani obecnej marszałek, jak mówią niektórzy, która no, otrzymała właśnie ten fotel marszałka w zamian za tak wspaniałe właśnie reformy w służbie zdrowia. Po prostu dzisiaj mamy, gdyby nie to, że jest tak niebezpieczne, moglibyśmy to po prostu skwitować jednym zdaniem. No jaka piękna katastrofa.
Na przykładzie służby zdrowia z ust pani przewodniczącej padają słowa, że mamy brak bezpieczeństwa zdrowotnego w państwie i też brak bezpieczeństwa w ogóle państwa. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, że chociaż stan wojenny wybuchł w 1981 roku i co niektórzy pamiętają tamte czasy i czas kartek na żywność, na słodyczy, na różne inne rzeczy normalnego użytku, to mamy do czynienia z kartkami w służbie zdrowia, reglamentowanie, ograniczanie. Czy można tak to nazwać, chociaż tych kartek fizycznie obywatel, potencjalny pacjent nie ma w swoich dłoniach, bo gdyby miał, to może tak jak za tamtych czasów ludzie ze Śląska wymieniliby się z tymi z Mazowsza, a ci z Podkarpacia z tymi z Zachodniopomorskiego na przykład i jakoś ludzie by sobie radzili, a tak naprawdę nie mają tych kartek na to, że raz na 10 lat mogę mieć endoprotezę stawu biodrowego, stawu kolanowego raz na 5 lat i to jest w moim zasięgu. Ty mogę się wymienić i może być handel
proszę ojca,
dobrami.
Proszę ojca, artykuł 68 Konstytucji RP, ustęp 1 wyraźnie mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. To jest tożsame z poczuciem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Czyli innymi słowy, każdy obywatel Polski musi mieć przeświadczenie i pewność taką, że w razie zagrożenia jego zdrowia i życia władza publiczna zapewnia mu natychmiastową pomoc medyczną. I to jest artykuł jakby obowiązujący, bo to jest konstytucja. Już nie mówię o ustępie drugim, gdzie zapewnia konstytucja, że władze państwowe niezależnie od sytuacji materialnej zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych. Natomiast, a jeszcze ustęp trzeci, że szczególnie osób niepełnosprawnych, dla kobiet w ciąży, dla dzieci i osób w podeszłym wieku. To jest konstytucja i to jest wartość nienaruszalna. To jest dyscyplina, którą rząd i władze państwowe powinny zapewnić. I co się tymczasem stało? Stało się to, co wydawać by się nigdy nie mogło stać, bo dotychczas ludzie mieli jakieś zagrożenie, poczucie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Ale teraz to już ten rząd Platformy Obywatelskiej przełamał to. Teraz ludzie się czasami boją o swoje życie i życie bliskich. A więc przełamana została pewna granica, którą nikt sobie nie wyobrażał, bo każdy myślał, że samo przełamanie, samo utrata poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego to już jest no, katastrofa. Ale teraz poszło dalej. Teraz ludzie się boją, niektórzy się boją, albo są pewne okoliczności, że się boją o swoje życie. I to jest dramat, dramat właśnie w wielu wymiarach. Dramat w wymiarze prawnym, konstytucyjnym, społecznym, etycznym. No i wreszcie w kategoriach czysto ludzkich. No jak ja jako obywatel, który potrzebuje, jestem w starszym wieku, osoby w starszym wieku, którzy wypracowali majątek narodowy, wypracowali, budowali niejednokrotnie szpitale, które są teraz przekształcone w spółki prawa handlowego, nikt ich się nie pyta o to. Więc wypracowali swój majątek, stracili czasami zdrowie i teraz, kiedy potrzebują tej pomocy, no okazuje się, że co? Okazuje się, że teraz pan minister Łukowicz z panem wiceministrem Neumannem zapowiadają, że będą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Co to znaczy? I współpłacenie. Co to znaczy? To znaczy, że z koszyka świadczeń gwarantowanych będą wyjęte pewne usługi medyczne, pewne świadczenia, które będą tylko na ubezpieczenia dodatkowe albo współpłacenie pacjentów. Wobec powyższego Prawo i Sprawiedliwość, pan premier, pan prezes Jarosław Kaczyński dzisiaj i pan wicemarszałek Stanisław Karczewski zapowiedzieli dzisiaj oficjalnie, że złożymy wniosek wotum nieufności wobec pana ministra Bartosza Arłukowicza. To będzie trzeci z kolei wniosek o wotum nieufności. I to już jest teraz nieważne, czy on zostanie odwołany, czy nie, ale wreszcie powiemy sprawdzam i powiemy, zobaczymy, kto będzie głosował za utrzymaniem Bartosza Arłukowicza jako ministra. To znaczy, jeśli będzie za tym, żeby utrzymać pana Bartosza Arłukowicza, to znaczy, że będzie za komercjalizacją, za prywatyzacją i za współpłaceniem. I wszyscy się nagle określą, kto kim jest w Sejmie, że to nie jest tak, że Sejm postanowił. Nie Sejm postanowił, tylko koalicja większościowa. Pani przewodnicząca powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość pod i rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, tak zwaną ustawą mydlowską, wprowadziliśmy w 2006 roku i przełomową wręcz podwyżkę. Wszyscy pracownicy służby zdrowia wówczas otrzymali 30 do 40 do 50% podwyżkę. Wszyscy. To była przełomowa podwyżka. Stać było nas, jako Prawo i Sprawiedliwość, bo widzieliśmy, że zdrowie i służba zdrowia jest bardzo ważną dziedziną, na której się nie zarabia. Tam trzeba dokładać. My zrobiliśmy jeszcze też ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Państwowym, zaznaczam, nie prywatnym, tylko Państwowym Ratownictwie Medycznym. My z budżetu państwa 10,5 miliarda złotych z budżetu państwa weszło do Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia wysokospecjalistyczne i właśnie na dopłatę do Państwowego Ratownictwa Medycznego. My wiedzieliśmy, że ten sektor dziedziny i ta gałąź jakby całej gospodarki też narodowej jest bardzo ważna, dlatego że ważne jest zdrowie ludzkie, bo kiedy się samorealizujemy? Tylko jak jesteśmy zdrowi. Kiedy pomnażamy dochód narodowy? No jak społeczeństwo jest zdrowe. I kiedy jest solidaryzm pokoleniowy? No przede wszystkim wtedy, kiedy ludzie, którzy wybudowali szpitale, które wybudowali placówki służby zdrowia i teraz są w starszym wieku, ze skromną emeryturą, ze skromną rentą, oni potrzebują teraz pomocy. Tym bardziej, że konstytucja zapewnia ludziom w starszym wieku szczególną pomoc medyczną. To jest wszystko na papierze. Ten rząd, a już jak pani przewodnicząca powiedziała jeszcze o pani marszałek Ewie Kopacz, proszę sobie wyobrazić, że gdy ona skończyła, to w czasie swojej kadencji przez 4 lata wydała 5 milionów złotych na nagrody i premie dla resortu służby zdrowia, dla pracowników, między innymi za ustawę, być może ustawę refundacyjną. Gdy ja to powiedziałam z trybuny sejmowej, to pani Ewa Kopacz podała mi do Komisji Etyki Poselskiej tylko dlatego, że powiedziałam, że to na wyjście z tego resortu rozdała 5 milionów złotych. Fakt był faktem, że 5 milionów złotych rozdała tych nagród, czyli jest już taka dezynwoltura, już jest taka odwaga cywilna tych ludzi, że oni praktycznie idą na całość i już praktycznie
Pan cytuje nawet konstytucję, nie po raz pierwszy zresztą, która jest fundamentem, być fundamentem powinna dla funkcjonowania państwa i tych, którzy winni służyć państwu, czyli służyć obywatelom nade wszystko. No ale nie ma pan wrażenia, że to jest krzyk bezradności wobec zuchwałości?
Ja tylko jeszcze... No
proszę zwrócić uwagę. Ostatnio w Sejmie 1000 ileś poprawek jednym głosowaniem. Odrzućmy wszystkie poprawki. Kto za? Odrzucone wszystkie.
Bo społeczeństwo też jest takie w jakiś sposób manipulowane informatycznie, bo zawsze się mówi, że Sejm podjął decyzję, Sejm przyjął uchwałę taką, ustawę taką i taką. Tymczasem no nie Sejm, bo znaczy Sejm, tylko większość koalicyjna. Ale ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną. Służba i misja, to co mówiłem na początku. Każda placówka zdrowia, szpital szczególnie ma swoją misję. Co to znaczy misja? To znaczy, że świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, na najwyższej dostępnej wiedzy medycznej, w przyjaznych warunkach, przez doświadczonych i bardzo wykształconych medyków, ale też przyjaznych warunkach dla pracowników. To, co pani przewodnicząca powiedziała, dlaczego doszło do takiego rozwarstwienia płac? Bo to nie jest tak, że lekarze za dużo zarabiają. Oni dobrze zarabiają, tylko pielęgniarki czy personel średni, chociaż teraz już nie jest personel średni, bo praktycznie każda już pielęgniarka ma tytuł magistra, oni mają, no, rozwarstwienie jest totalne. Dlaczego? Bo to jest zasada divide et impera, dzieli rządź. Rząd doprowadza do tego, żeby tak rozwarstwić te płace, żeby nie było jedności w tej drużynie, żeby nie było całości tej ekipy, tej załogi, żeby ona była rozwarstwiona. Dlatego, że wtedy jako wspaniały rozjemca mogę ich tam ustawiać niejako, bo oni nigdy nie będą jednością, nigdy nie staną na przykład w proteście, bo pielęgniarki czy personel średni ma swoje jakby sprawy, a lekarze mają swoje sprawy. I to jest właśnie o to
państwo,
chodzi.
Mówimy też, czy państwo używają w tych naszych debatach dzisiaj o zapaści służby zdrowia w Polsce. Pani Ewa Kopacz była minister zdrowia. Pan Bartłomiej Arłukowicz, którego nie widać, minister widmo, o nich. Ale to przecież nie tylko oni są, czy byli w ministerstwie. Czy nie ma tak, że z kim można porozmawiać? Wiceministrowie, czy z nimi jest też jakiś kontakt, czy po prostu wszystko możemy powiedzieć Bartłomiej Arłukowicz?
No może dokończę jeszcze ten wątek pracowniczy. Pan poseł bardzo cennie tutaj dotknął kwestii podziału środowiska. Ja przypomnę może porozumienia, które były zawierane, czy to z pielęgniarkami, przez panią Kopacz, jeszcze minister ówczesną zdrowia. Tak się składało, że akurat na kilka dni przed wyborami, drugą turą wyborów prezydenckich, czy też właśnie umocowanie lekarza w wycenie procedur przez NFZ w taki sposób, że rzeczywiście ci, którzy są specjalistami, po prostu zarabiają krocie często, powodując to, że po prostu dla innych tych pieniędzy nie starcza. Więc to jest rzeczywiście podsycanie tych egoizmów zawodowych. Do czynienia mamy z takim klasycznym przykładem w służbie zdrowia, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że nas jest dramatycznie mało. Polska służba zdrowia się po prostu wyludniła i jest pokoleniowo, niestety powiedziałabym delikatnie mówiąc, mocno zaawansowana. Młodzi, owszem, przychodzą, wybierając sobie bardzo, powiedziałabym, lukratywne, czy takie, no, potrafią liczyć, tak? Więc wybierają te specjalności, często również z dużym wsparciem tutaj samorządu lekarskiego, który, no, z całym szacunkiem dla moich kolegów lekarzy, bardzo umiejętnie kreuje ten rynek, aby te wynagrodzenia rzeczywiście były, jak to pan poseł powiedział, godne. Więc ci młodzi, tak, natomiast zwróćmy uwagę, popatrzmy często na ten personel w szpitalach, on po prostu, no, dramatycznie się starzeje i będziemy mieli kłopot za chwilę, zwłaszcza z tym personelem pielęgnacyjno-opiekuńczym, a więc z tymi, których będzie nam w systemie opieki zdrowotnej brakowało najbardziej, bo nikt nie patrzy na demografię i mimo że minister Arłukowicz zapowiadał, że on jako minister będzie kładł nacisk właśnie na organizację i finansowanie służby zdrowia, począwszy od pediatrii, bo przecież mieliśmy słynne protesty w Centrum Zdrowia Dziecka. Zresztą sytuacja do dzisiejszego dnia jest nieuregulowana i to są w ogóle nieodpowiednie wyceny procedur pediatrycznych, dzięki którym, powiem w cudzysłowie, tak, tym wycenom, ale o tym myślę, że będzie również okazja wspomnieć, że jakimś dziwnym trafem niektóre procedury są wycenione tak wysoko, że rzeczywiście, no, powiedziałabym, horrendalne sumy płaci fundusz, a inne z kolei, no, gdzieś są w ogonie i powodują, że szpital to wykonuje, musi się automatycznie zadłużać. A to są procedury, chociażby jakby szpitalne oddziały ratunkowe. Pan poseł wspomniał o ratownictwie. Tak, ratownictwo, rzeczywiście ta ustawa weszła. Ja przypomnę tylko tak krótko, że to się stało po katastrofie w Chorzowie, gdzie rzeczywiście ta tragedia, ten dramat przyspieszył urządzących świadomość, że ustawa, która leżała już kilka lat, musi wejść w życie, bo jesteśmy krajem, gdzie ratownictwo musi funkcjonować w sposób właściwy, ale nikt nie pomyślał, że jest coś takiego jak ratownictwo szpitalne, a więc szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie pacjent jest dowożony przez karetkę, zostawiany i tam musi być dopiero zdiagnozowany i musi być przygotowany albo do dalszego leczenia, albo wypisany. I tam są gigantyczne koszty i no już niestety, i to jest właśnie ta misja, bo to jest ratowanie życia. I tam musi być gotowość na okrągło, bo tam nie można powiedzieć, no słuchajcie, sorry, ale właśnie nie możemy, zamykamy. Bo w tym momencie ten szpital łamie ustawę. Właściciel, dyrektor, no jak gdyby de facto mówi, ten szpital po prostu nie może wypełniać funkcji. Ale chcę powiedzieć również, ojcze, że wiele rzeczy można by było ułatwić pacjentom i pracownikom poprzez właściwą organizację. Bo pieniądze są sprawą fundamentalną, oczywiście, ale medycyna jest też tą częścią gospodarki, bo tu się zgodzę z panem posłem, że to jest ogromna część budżetu i proszę tylko zwrócić uwagę na pieniądze, którymi dysponuje NFZ, ale moglibyśmy coraz więcej i coraz więcej, bo to jest gałąź nauki, która się rozwija chyba najbardziej dynamicznie i kto z nas by dzisiaj tutaj pomyślał kilka lat temu o pewnych zabiegach, które są w ogóle możliwe dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu, ale również dzięki temu, że właśnie powstaje takich wiele ośrodków. Polska również w jakimś niewielkiej części ma dostęp i obywatele chcą i będą mieli prawo, bo kłania nam się ustawa transgraniczna, która nam otworzy za chwilę możliwość korzystania w całej Europie właśnie z tych osiągnięć medycyny i fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał to zapłacić. Ale wrócę na moment do organizacji, bo kto z nas nie był świadkiem, czy nie uczestniczył w czymś, co ułatwiłoby mu dostęp czy do lekarza pierwszego kontaktu, czy chociażby do specjalisty. A więc to są począwszy od rozporządzeń ministerialnych, które czasami są absurdalne, o które minister może zmienić jednym ruchem swojego pióra, jeśli by tylko oczywiście chciał gdzieś z kąta wyjść w tym ministerstwie lub, przepraszam, zmusić do pracy któregoś ze swoich wiceministrów, których ma kilku, a którzy potrafią tylko na komisjach zdrowia powtarzać, że no nie mają uzgodnionego stanowiska, albo nie wiedzą, albo właśnie eksperci nad tym pracują. Nie mówiąc o tym, że na licznych posiedzeniach Komisji Trójstronnej, dokąd nie została ona zawieszona jej pracę, to panowie ministrowie przychodzili i po prostu albo bawili się komórkami, albo rysowali jakieś wzorki. Natomiast zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy mogli bić głową w ścianę. Ale powtarzam, część tych spraw, tych takich, powiedziałbym, organizacyjnych dla pacjentów, począwszy od przychodni, chociażby kwestia zapisów czy przychodni przyszpitalnych. Oczywiście zaraz koniec roku będziemy za chwileczkę bombardowani przez media obrazkami, gdzie na jeden dzień na przykład wyznacza się zapisy do wszystkich specjalistów i wtedy ci ludzie po prostu, jak ojciec wspomniał o kolejkach i o kartkach, to dla mnie to są po prostu właśnie obrazki z czasów, kiedy szturmowano sklepy, kiedy rzucono papier toaletowy czy jakieś inne dobra luksusowe. No tutaj nie można, bo ci ludzie, którzy tam przychodzą i chcą się zapisać, to są ludzie chorzy.
Ja bym wrócił do tego pytania, panie przewodnicząca, mianowicie pan minister Bartosz Arłukowicz i jego personel pomocniczy, czyli panowie czy pani, którzy są w randze wiceministrów, sekretarzy stanu, czy oni są przygotowani do pełnienia funkcji, bo na co dzień z tymi osobami się spotykacie. I też do pana posła pytanie, jak działa Sejmowa Komisja Zdrowia, jaki wkład ma, no bo rozpoczęliśmy naszą rozmowę od raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wiemy, że raport NIK-u, możemy nad nim podebatować, możemy na niego popatrzeć, zobaczyć, co kontrolerzy zauważyli, jakie wnioski. On nie zobowiązuje nikogo. Tutaj przed chwilą.
To jest kolejny raport, który jest druzgocący dla, nazwijmy to, opieki zdrowotnej.
On tylko jest informującym raportem, bo raporty NIK-u nie są raportami, które są wiążące i powinny być realizowane przez rządzących.
Proszę Państwa, zanim o Sejmowej Komisji Zdrowia, zresztą pani przewodnicząca również powie kilka słów, bo tam też jako czynnik społeczny bardzo i jako konsultacje społeczne no, czasami są wręcz lekceważeni albo nawet nie dopuszczani do głosu, bo ta procedura, procedowanie idzie bardzo szybko i najczęściej większość koalicyjna, bo zawsze jest większość koalicyjna, decyduje i jest w
Sejmowej Komisji Zdrowia.
Ale nie dajemy się. Pani przewodnicząca rzeczywiście jest bardzo aktywnie i dość bym powiedział w pozytywny sposób,
stanowczo, agresywnie,
temu zapobiega i daje no, pewno takie nawet wytyczne dla przewodniczącego czy dla całej komisji. Natomiast ja jeszcze tylko wspomnę o pieniądzach. Pieniądze są w Narodowym Funduszu Zdrowia olbrzymie, bo 65 miliardów złotych. Ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład obsługa długu publicznego za 2013 rok, długu publicznego, który sięga już prawie biliona złotych, a zadłużona przez no, prawie 350-360 miliardów złotych przez ekipę rządzącą Platformy Obywatelskiej PSL-u, obsługa długu wynosi 60 miliardów złotych, czyli prawie tyle, ile jest na służbę zdrowia przeznaczona cały rok. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak nieudolność, jak lekceważenie i nieudolna władza Platformy Obywatelskiej PSL-u powoduje to, że 60 miliardów złotych wydajemy na obsługę długu publicznego, tyle co na praktycznie na służbę zdrowia. Czyli to daje pewne porównanie i pewien wymiar no, takiej fachowości, takiej merytoryczności, że ta władza Platformy Obywatelskiej, PSL-u, ona no sobie czasami kpi z obywateli, bo mówi teraz tak, że zapowiada, że będziecie mieli teraz ubezpieczenia dodatkowe, zdrowotne, będziecie płacić albo współpłacić za usługi, wyjmiemy pewne usługi z koszyka gwarantowanego, tylko dlatego, że źle rządzi. Że źle rządzi. To jest katastrofa i to jest też wymiar taki, powiedziałbym, perspektywiczny, że albo ta władza się opamięta, czy źwieje, albo się samo rozwiąże Sejm, bo dlatego, że to tak dalej już być nie może. To kosztem pacjenta, kosztem sfery najuboższych. Proszę zwrócić uwagę, co się stało 1 lipca 2013 roku. Tak bardzo długo mówiliśmy to w Radio Maryja, w naszym dzienniku publikowaliśmy, w telewizji Trwam kilka razy to mówiliśmy. Świadczenia pielęgnacyjne zabrano grupie najbardziej potrzebującej, grupie, która żyje na poziomie egzystencji minimalnej. I co zrobiono? I teraz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to jest niekonstytucyjna zmiana. Te świadczenia rodzinne zabrano, świadczenia
pielęgnacyjne. Ale na kogo zaskarżyła?
Zaskarżyła co innego, pani przewodnicząca na pewno dokładnie to powie, zaskarżyła ustawę o działalności leczniczej, a więc tą sztandarową ustawę pani Ewy Kopacz i tego rządu, zresztą Bartosza Rółkowicza również, który jako poseł ostro krytykował tą ustawę, natomiast gdy zmienił punkt siedzenia, zaraz pokochał tą ustawę i powiedział, że ona jest perspektywiczna i bardzo, bardzo, bardzo dobra. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak się traktuje obywatela, a najbardziej dramatyczne, najbardziej upokarzające jest to i najbardziej okrutne to jest to, że właśnie tego obywatela w podeszłym wieku, który tak naprawdę najwięcej zapracował na to, żeby ci dostawali premie, żebyśmy mieli stanowiska, żeby Sejm funkcjonował i tak dalej, no tych się praktycznie upokarza i mówi, stańcie w kolejce, jak nie, to w przyszłym roku będziecie, ubezpieczycie się, a jak nie, to zapłacicie. Pan premier Jarosław Kaczyński dzisiaj wyraźnie powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy w życiu nie wyrazi zgodę na płacenie i na poniewieranie i poniżanie ludzi, obywateli, a głównie starszych wieku, zresztą osób niepełnosprawnych również. Natomiast również podkreślił, że wszyscy będą się teraz w Sejmie musieli opowiedzieć. I czy jesteście za prywatyzacją, za komercjalizacją i za płaceniem za usługi medyczne, czy będziecie za odwołaniem pana Bartosza Rołkowicza, to będzie taki test sprawdzający.
56 657 0011 lub 56 657 0012 to telefon dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, Polski Południowej. Za granicę 48 56 657 0013 lub 0014. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania.
Ojciec dotknął właśnie takiego problemu, który, no, jak widzimy, chociażby na Ukrainie realizuje się na ulicach, na placach, przez ludzi. Ja myślę, że w Polsce mamy do czynienia z tak głębokim kryzysem państwa, bo jeżeli ojciec mówi, że raporty NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, która ma kontrolować różne obszary, systemy państwa, funkcjonowania. One właściwie, można powiedzieć, są pisane do szuflady. Jeżeli mamy Trybunał Konstytucyjny, który mniej więcej co drugą czy do trzecią ustawę wyprodukowaną przez obecny parlament wyrzuca do kosza albo każe zmieniać. Ale posłowie też sobie wynajdują spokojne możliwości, mówię, posłowie koalicji rządzącej oczywiście, którzy mają większość, aby to prawo omijać. Jeżeli mamy w biały dzień skok na kasę i ja nie będę oceniała, tak, czy mi się OFE podobało, czy mi się nie podobało. Ja nie miałam wyboru w moim wieku, kiedy wprowadzano OFE. Ale powiem szczerze, jeżeli robi się skok na kasę w biały dzień, zabiera się pieniądze, które podobno są przeze mnie zgromadzone, które podobno są zapisane przy moim nazwisku i które podobno mieli dziedziczyć moi bliscy w przypadku, gdybym, a dzięki panu premierowi Tuskowi pewnie nie dożyję do 67 roku życia, mam pracować, pewnie jeszcze będę pracowała dłużej, bo być może się okaże, że dzięki bierności części polskiego społeczeństwa być może będziemy mieli kolejną kadencję. W tej chwili platformy SLD, bo widzimy, że tutaj niektórzy się mają ku sobie, no to po prostu my możemy powiedzieć tak, że my możemy, nie wiem, tylko domagać się sprawiedliwości boskiej w tej chwili, jeżeli nie jesteśmy w stanie wziąć spraw pewnych w swoje ręce. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić tego, do czego próbowaliśmy wielokrotnie namówić i robiliśmy to. Tak, natomiast powtarzam jeszcze raz, nikt tego za nas nie zrobi.
Pani Przewodnicząca, krótko wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz do Trybunału Konstytucyjnego, znaczy, i jego losy.
Są dwa wnioski. Właśnie tutaj mamy, to jest wniosek autorstwa marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który jest właścicielem lwiej części szpitali w województwie mazowieckim, również przekształcony w spółkę. A to jest wniosek, myślę, że warto go pokazać, bo on za chwilę może zniknąć z Trybunału Konstytucyjnego, który ja tylko może pokażę tutaj w tej kopii, tutaj nie ma, ale podpisała go prezydent Gronkiewicz-Waltz i pan prezydent, wiceprezydent miasta, który służbą zdrowia zawiaduje, a więc dwóch prezydentów de facto podpisało. Pani prezydent w tej chwili, po tym kiedy myśmy ujawnili ten wniosek, bo Rada Warszawy go uchwaliła latem, a 18 sierpnia został złożony do Trybunału Konstytucyjnego. W tym wniosku, który dotyczy właśnie przekształceń spółki, nie wiem, czy ojciec pamięta, ale nasi widzowie na pewno pamiętają takie spoty reklamowe, platformy agresywnie pokazujące, że to nieprawda, że będzie prywatyzacja. To wszystko jest po to, aby placówki służby zdrowia właśnie były dobrze zarządzane, żeby były ekonomicznie, żeby się spinały, żeby było cudownie, dobrze, lekarze będą wracać, pielęgniarki będą szczęśliwe, będą chodzić w czepkach i w ogóle będzie wszystko fajnie.
Serialowo będzie.
Tak, prawie jak w jednym z seriali, gdzie po prostu mamy taką optykę właśnie, że wszystko jest pięknie, na korytarzach nie ma w ogóle łóżek, a personel chodzi zadowolony. No i w tych wnioskach i zarówno pani Gronkiewicz-Waltz, jak i również pana marszałka mamy kwintesencję rzeczywistości, więc tego, co Solidarność mówiła i co również dzięki życzliwości ojców tu mogliśmy tłumaczyć naszym telewidzom, że to jest nieprawda. Przekształcenie w spółki prawa handlowego nie poprawi działalności szpitala. I pani prezydent pisze, fakt przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową sam w sobie nie daje wystarczającej gwarancji polepszenia kondycji finansowej nowowstałego podmiotu. Co więcej, takie działanie nie zapewnia, że świadczenia zdrowotne będą realizowane w sposób nieprzerwany i równy dla wszystkich, bez względu na ich sytuację materialną. To jest tylko jeden ze smakowitszych fragmentów tego wniosku. I proszę ojca, co się dzieje, kiedy zaczynamy o tym mówić, kiedy również ja z tym wnioskiem przychodzę na Komisję Zdrowia. Okazuje się, że pani prezydent Waltz ten wniosek chce wycofać z Trybunału. Już w tej chwili mamy...
Się.
W tej chwili mamy sytuację taką, że jeżeli ten wniosek, oczywiście są dwa wnioski, w związku z tym, jeżeli pan marszałek Struzik go nie wycofa, mam nadzieję, że pani prezydent go wycofa, co oczywiście czym naruszy prawo, bo złamie uchwałę Rady Miasta, powtarzam, większości Platformy Obywatelskiej ich wniosek, to jednocześnie, jeśli Trybunał uznałby, a są przesłanki do tego, bo mówiliśmy, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, to to jest około 80 milionów straty dla miasta, bo takie mniej więcej pieniądze w tej chwili kosztuje miasto pokrycie zobowiązań szpitala wynikających właśnie z tego, że one nie zamykają drzwi, że one leczą pacjentów, zwłaszcza w tym trybie tak zwanym ratującym życie. Tutaj moglibyśmy mówić długo, dlaczego tak się to dzieje i dlaczego akurat te dwa samorządy, miasta Stołecznego Warszawy i Mazowsza, zaskarżyły do Trybunału. No głównie dlatego, że właśnie w Warszawie jest najwięcej tych placówek specjalistycznych. Myślę, że będzie okazja do tego wątku wrócić, bo to jest rzecz, o której mało media mówią, a ciekawa, dlatego że z jednej strony pani prezydent jako wiceprzewodnicząca Platformy, tak, i jako działacz Platformy, fajnie uchwalamy takie prawo, ale jako, kiedy trzeba nam je realizować, jako prezydent miasta, jako samorządowiec, co myśmy mówili, że samorządy wpadną w pętlę, idzie i skarży sztandarową ustawę Ewy Kopacz do Trybunału. Poczekamy, zobaczymy.
Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Szczęść Mówi Boże. Jadwiga z Krakowa.
Prosimy.
Witam serdecznie ojca i witam bardzo miłych gości. Proszę państwa, ja jestem emerytowanym pracownikiem służby zdrowia. I z przerażeniem patrzę na postępującą degradację służby zdrowia. I od razu się we mnie rodzi pytanie, a gdzie w tym wszystkim i w całym tym totalnym bałaganie jest miejsce dla człowieka, dla pacjenta, zwłaszcza chorego, starszego, biednego, nie mówiąc już o bezrobotnych czy bezdomnych. Czy właściwie ci ludzie muszą naprawdę być skazani na cichą eutanazję? Bo ja nie uwierzę, że tych ludzi stać będzie na prywatną służbę zdrowia. To znaczy wyłożenie pieniędzy nieraz bardzo dużych. Oni są już skazani. A jak się nawet dostaną do publicznej służby zdrowia, to ich nie stać na leki. Nie będą wykupywać ich i nie wykupują. To, proszę państwa, to jest skandal, że z tak podstawowego i konstytucyjnego obowiązku, jakim jest dbałość o zdrowie narodu, państwo się w ogóle nie wywiązuje. I teraz się proszę zastanowić, czy chorego powinien obchodzić jakiś rządowy dawny plan A czy B z czasów pani Kopacz, jak on potrzebuje natychmiastowej konsultacji lekarza specjalisty bez względu na koszty, jakie poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia? On musi teraz długo czekać na przyjęcie do szpitala, bo szpital nie ma miejsc, a szpital ma już nadwykonania, przyjęć czy różnych zabiegów, a czasem się liczą dni. I teraz odwróćmy sytuację. W jakiej sytuacji właśnie zostaje postawiony dyrektor szpitala, który musi podjąć decyzję, czy przyjąć, czy nie przyjąć. I jeśli nie przyjmie, to bierze na swoje sumienie odpowiedzialność. Jeśli przyjmie, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci mu za nadwykonanie. A gdzie w tym wszystkim jest chory? To jest dla mnie, proszę państwa, zwykły sabotaż w stosunku do obywateli i ich zdrowia. To nie pomoże żadna ciągła reanimacja ustaw o służbie zdrowia i zmiany złych ministrów na gorszych. Poza tym są te tysiące zwalnianych pracowników, zarówno lekarzy, jak i personelu. A przecież dlaczego znakomicie wyszkolony personel medyczny musi szukać chleba za granicą? I tam są doceniani, tylko nie we własnym kraju. Więc to jest przerażające. Teraz chce się przerzucić na pacjenta wyższe koszty leczenia, odpłatność za lekarstwa, a czy nie można przystopować różnych niepotrzebnych wydatków i imprez? A jeśli się nie ma jakiegoś pomysłu na prawidłowe funkcjonowanie resortu zdrowia, to trzeba dać możliwość tym, co widzą i potrafią wyciągnąć z zapaści te resztki bytu szpitali, personelu, nie mówiąc o całym narodzie. Nie ma większego kapitału jak zdrowie narodowe, więc to, co się w tej chwili dzieje, jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, poniżającą i wręcz szkodliwą. To jest dla mnie zwykły sabotaż. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pani Jadwigo.
Ja tylko jedną rzecz dam, którą pani podniosła właśnie tym kapitałem państwa. Ja chcę powiedzieć, że my w ogóle nie mówimy o profilaktyce, ojcze. O tym w ogóle nie mówimy, a przecież to profilaktyka, czyli zapobieganie, czyli edukacja, to znaczy to badania przesiewowe, to badania takie profilaktyczne. już nie mówiąc o stomatologii dzieci i młodzieży, to może nam spowodować to, że będziemy mieli tych kosztów mniej, bo taniej, nie mówiąc już o tym, że bezpieczniej jest zapobiegać niż potem leczyć. Ale również chcę powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z bardzo szeroką gamą pomocy badań prowadzonych przez samorządy. Na skutek działań, które mamy do czynienia od kilku lat, mianowicie tutaj dramatycznemu kryzysowi i pogłębianiu się, powiedziałabym, szarej i czarnej strefy zatrudnieniu, umowy śmieciowe, a przez to mniejsze wpływy z podatków i mniejsze środki w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale nie tylko, bo również w kasach miast. Zresztą Unia Europejska i te słynne inwestycje, z którymi mamy do czynienia, które co rusz pojawiają się w rubryce kryminalnej, pokazują, że samorządy po prostu są zadłużone po uszy. A to samorządy również miały obowiązek i robiły pewne badania, pewne programy zdrowotne, chociażby tak bogate miasta jak Warszawa dzisiaj nie stać, a co dopiero mówić, jeżeli Warszawę nie stać, jeżeli Warszawa idzie do Trybunału i nie stać ją na koszty finansowania świadczeń zdrowotnych w tej części, to o czym my mamy mówić, jeżeli to jest najbogatszy samorząd? Więc ani na leczenie zdrowotne, ani za te wykonania właśnie szpitalne, ani niestety na badania profilaktyczne.
Trzeba jeszcze dodać, wpisując się w słowa pani, dodać, że jest też raport Najwyższej Izby Kontroli mówiący, że w 2012 roku 400 milionów złotych nie wydano na leczenie pacjentów i 1 800 000 000 złotych zaoszczędzono na lekach refundacyjnych. To proszę sobie wyobrazić, jaka jest okrutny absurd albo wręcz perfidia rządzących, że z jednej strony wiemy, że pacjent, dzisiejszy pacjent odchodzi co trzeci, co czwarty od okienka aptecznego, bo nie stać go na wykup leków, bo za drogie są leki. Jednocześnie rząd Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędza prawie 2 miliardy złotych. Była umowa społeczna taka i jednocześnie jeszcze, może tak, była umowa taka społeczna, że jeśli cokolwiek zaoszczędzimy na ustawie refundacyjnej, to przeznaczymy to na leki innowacyjne, leki nowoczesne, na przykład w onkologii, czy w chemioterapii, czy tam w innych chorobach rzadkich, tak? Tymczasem w onkologii o kolejki, no, w tej newralgicznej części medycyny, tymczasem nadwykonania są płacone. Proszę zwrócić uwagę, że 400 milionów złotych na niewydanie na leczenie pacjentów to jest budżet około 10-15 szpitali powiatowych, czyli one by mogły wspaniale egzystować, gdyby te pieniądze zostały przeznaczone. Czyli to znaczy, że w sposób, powiedziałbym, bezrefleksyjny, bezceremonialny, by nie powiedzieć bezczelny, państwo zabiera te pieniądze, które zaoszczędziło na najbiedniejszych albo tych najbardziej...
Państwo dofinansowało sobie.
I zabiera te pieniądze z kieszeni pacjentów, tych, którzy ich nie stać na wykup leków.
Państwo
na przykład ludzie mówią, że już czekają.
Państwo dofinansowało sobie tak naprawdę budżet NFZ-u, bo to, co pan poseł powiedział o współpłaceniu, które chce wprowadzić Arłukowicz, no to musiałaby być oficjalna decyzja. Tak po cichutku wyjęto pieniądze, nazywało się to zmiana ustawy refundacyjnej. Ja powiem szczerze, nie wiem, umowa społeczna między kim była, powiem szczerze, ja nie wiem o takiej umowie, że miało to na jakiś cel być przeznaczone. Po prostu wiadomo jest, że jest mniej w pieniędzy z podatków, pieniędzy jest mniej w budżecie NFZ-u, w związku z tym trzeba było podratować ten budżet, więc wyjęło się to po prostu pieniądze z kieszeni pacjentów, przepraszam. A zrobiono to tyle sprytnie, proszę ojca, że zapisano to jednocześnie w ustawie tak, że oczywiście lekarz musi ordynować pewne leki zgodnie z zapisami tej ustawy, a więc myślę, że pan poseł się tutaj zgodzi, że użyto środowiska lekarskiego, zastraszając, że jeżeli lekarz przepisze ten lek niezgodnie z najnowszą wiedzą swoją i, krótko mówiąc, z tym, co mu pozwolił ustawodawca, to kosztem refundacji tej recepty będzie obarczony lekarz. W związku z tym lekarze, żeby sobie po prostu nie robić kłopotów, wypisują w większości te leki na 100%.
Oczekuje kolejna osoba.
W związku z tym my płacimy, a fundusz zaciera ręce, bo ma dodatkowe środki.
Oczekuje kolejna osoba. Natomiast oby nie umknęły nam słowo pani Jadwigi, że człowieka jako pacjenta, czy pacjenta jako człowieka, nie powinno interesować, co jest zapleczem
organizacji.
Najważniejsze mogliby.
Jeszcze jedną rzecz, jeżeli mówimy o solidaryzmie społecznym, jeżeli mówimy
o pokoleniowym,
ale tym teraz dokonującym się tu i dziś, to wiemy, że miasta przygotowują się do wielkich imprez, które będą sylwestrowymi imprezami. Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Warszawa będą wydane potężne pieniądze i powiedzmy sobie szczerze, że na ulicach tych miast będą wydawane publiczne pieniądze, by na publicznej imprezie można było oficjalnie wypić butelkę szampana już nie w kartonowym czy papierowym opakowaniu, tylko oficjalnie.
Igrzyska
bez skrycia
to
się.
Zwróć uwagę, że 150 milionów kosztował szczyt klimatyczny. No co ten szczyt klimatyczny w Warszawie dokonał?
Poprawił sytuację ekonomiczną stadionu narodowego i myślę, że była minister i przyszły minister sportu mają powody do satysfakcji, bo zadłużenie tego obiektu spada. Natomiast
może ten solidaryzm właśnie powinien polegać na tym, że z pieniędzy samorządowych, pieniędzy podatników nie wydaje się tak potężnych pieniędzy na organizowanie imprez, by wyjść na
samorządy mają
przede wszystkim igrzyska. Wiadomo, zawsze było igrzyska i chleba, tylko ten rząd zapomniał, miasta od samych igrzysk chleba nie przybędzie.
Ale w miastach są różni prezydenci. Trzeba powiedzieć, tutaj rzeczywiście w tej chwili jest taki trend, że takie fajerwerki są cudowne i one po prostu rzeczywiście podnoszą ocenę tych władz samorządowych bardziej. Natomiast ja przypomnę, że te władze mają obowiązek płacić chociażby placówką opieki zdrowotnej za osoby nieubezpieczone. To czy za osoby bezdomne, osoby, które po prostu nie mają tego prawa. I co więcej, one powinny organizować w sposób dobry pomoc, nie tylko medyczną, ale możliwość przetrwania przez zimę, bo my mamy 2 czy 3 dni z temperaturą minusową i kilkanaście osób w Polsce, które zmarły na skutek wychłodzenia. To są również...
Ja myślę, że najstraszniejszy był tylko ten orkan Ksawery, a nie tylko zima.
Znaczy ten orkan na pewno, jak miał przykryć pewne rzeczy, pewnie przykrył, między innymi ten skok na OFE, a pewnie parę różnych innych rzeczy, bo dzisiaj nie wiemy na przykład, co się dzieje dalej z kwestiami dotyczącymi. Ja już nie mówię o zegarkach ministra Nowaka, ale chociażby tą sprawę największej podobno afery korupcyjnej w Polsce, bo tutaj po prostu bardzo orkan rzeczywiście Ksawery przykrył.
Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie tak zauważyłam, że dopiero teraz się mówi na antenie tutaj naszej, bardzo się cieszę, Telewizji Trwam, ale też w innych wydaniach telewizyjnych na temat majątku ogólnonarodowego budowanego przez naród polski. I w 1991 roku, kiedy była ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, nie mówiło się właśnie o majątku narodowym, tylko kolesie, że tak powiem, uwłaszczyli się na mieniu naszym, budowanym przez naród, zagarniając mienie przedsiębiorstw i innych jednostek PGR-ów. Powstały latyfundia, powstali oligarchowie wtedy. Nikt temu nie przeciwdziałał, nikt nie został u nas ukarany, nikomu mienia nie skonfiskowano, nikt nie poniósł za nic odpowiedzialności. I tak to się działo od 1991 roku. Ja przepraszam, ale mam chrypę, po prostu jestem przeziębiona i nie mogę mówić inaczej. I teraz postanowiono jeszcze sprywatyzować szpitale, majątek też ogólnonarodowy. To jest wielki skandal w naszym kraju. Mi się bardzo podobają Ukraińcy, że oni są przeciwko oligarchom i przeciwko temu, co się stało. A u nas to było właśnie za prezydenta Kwaśniewskiego, na Ukrainie za prezydenta Kuczmy. I tak się wszyscy temu przyglądali, a to trzeba było ludzi naprawdę odważnych i na stanowiskach prokuratorów generalnych, i ministrów sprawiedliwości, i ministrów finansów, którzy by rozliczyli właśnie tych ludzi, porównali ich dochody, tak, i majątki. I teraz naprawdę nie wiadomo, jak będzie, co będzie dalej, ale nieciekawie w związku z tą prywatyzacją. A poza tym, tu u nas w Szczecinie lekarze pracują i tutaj w szpitalach, i w przychodniach, i pracują też w Pasewalku, w Niemczech, albo zupełnie tylko w Niemczech, ponieważ tam otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenia. I moje zdanie jest takie, i taki wniosek, że wszyscy, którzy u nas kończą studia w Polsce za nasze pieniądze, powinny albo oddać koszty kształcenia, czyli oddać do budżetu nam, albo odpracować te koszty w naszym kraju, bo inaczej to będzie źle. No i pani Kopacz, słusznie to pani zauważyła, że powinna pani Kopacz odpowiedzieć za nieudaną, katastrofalną reformę ochrony zdrowia, bo tak jak moja przedmówczyni to powiedziała, to jest eutanazja Polaków w majestacie prawa. Podobnie jak było za Hitlera, prawie. No przecież tak nie może być. To jest jeden wielki skandal. I my nie możemy ulegać finansjerze międzynarodowej. I to, co pani mówi, że pani nie wie, bo pani oczywiście była młoda, nie miała pani prawa wiedzieć, jaki to był skok na naszą kasę, jakie oszustwo wielkie było, kiedy właśnie powstała ustawa o OFE, ponieważ właśnie ta finansjera międzynarodowa sobie tego zażyczyła poprzez szantażowanie Polski i kształcenie rozmaitych ludzi na stanowiskach, w jaki sposób wyciągnąć od Polaków pieniądze. No przecież te wszystkie spółki, które powstały w OFE, to był jeden wielki skandal, bo było wiadomo, że każdy członek zarządu takiej spółki otrzyma niebotyczne wynagrodzenie, tak jak teraz pani mówiła o lekarzach. Oczywiście też otrzymują niebotyczne wynagrodzenia niektórzy lekarze. I tak samo tam było, że ci członkowie zarządu też otrzymywali właśnie tak wysokie wynagrodzenia, również członkowie rad nadzorczych, również kierownicy na wysokich stanowiskach. No i trzeba było rozmaite prowizje zapłacić gdzieś tam na giełdach. Także to jest wszystko wirtualne papiery bardzo.
Dziękujemy pani Katarzyna.
I tak dalej. No, dobrze, ja już będę kończyć. Także tyle chciałam powiedzieć. I uważam, że tutaj naprawdę trzeba wiele ludzi ukarać za decyzje, za błędne decyzje. Czas najwyższy, żeby odpowiedzieli, bo tak dalej być nie może.
No, dziękuję pani Katarzyno. Podejrzewam, że sami oni się nie ukażą, tylko trzeba instytucji, które wymierzą karę tym osobom. To zapewne.
Te instytucje właśnie, które powinny stać na straży prawa, w tej chwili są, ich znaczenie, ich rola jest albo minimalizowana, albo po prostu rządząca koalicja absolutnie bezczelnie, powiem to zupełnie otwartym tekstem, bo obserwując zachowania niektórych urzędników państwowych, ministrów, a więc tych, którzy tłumaczą bezpośrednio łacińską nazwę, powinni służyć, po prostu kpią sobie, no nie tylko z partnerów społecznych, ale kpią również z władzy ustawodawczej, a więc kpią z parlamentu, który powinien tutaj również przecież ma tę funkcję i działa w imieniu naszym, a więc jest powinien również w naszym imieniu wykonywać. A tak jak pan poseł powiedział, czasami nawet próbuje się, powiem szczerze, niektórzy mają rolę etatowych, tak zwanych jasiów fasoli. Jeśli ktoś oglądał, więc wie naprawdę osób, które przychodzą na posiedzenia i jedyną rolą takiego wiceministra jest mówienie, że on o niczym nie wie i że on jest tutaj właściwie w zastępstwie i tak miesiąc za miesiącem,
albo przypominać instrukcje bądź takie rzeczy.
To, co pani powiedziała, to można tak sparafrazować powiedzenie Mikołaja Reja, oczywiście trochę trawestując. Małych wieszacie, a wielkim nisko się kłaniacie, bo jest obecnie ta władza jakby promuje taki orwellowski świat równych i równiejszych. I tak to jest jakby w rzeczywistości.
Tych, którzy kradną i tych, którzy
traci. Tak, to znaczy widać, że niektórzy za bilet pójdą do więzienia niezapłacone, a niektórzy za milionowe po prostu straty, czy milionowe oszustwa, jakoś tam relatywizując to prawo, jakieś można go uchronić. I to jest właśnie bardzo, nie tylko, że niesprawiedliwe, ale to jest bardzo irytujące.
To jest demoralizujące.
I to jest wbrew właśnie zasadzie konstytucyjnej wynikającej z artykułu 2, że zasady zaufania, ochrony zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa. Takie prawo, jeśli jest, bo to właśnie ta tak słynna gruba kreska, która uwłaszczyła jednych, a puściła z torbami innych, no to właśnie to jest ten świat orwellowski równych i równiejszych i tych, że małe złodzieje.
W 1991 roku powstawało Radio Maryja, więc nie było możliwości informować społeczeństwa w sposób wolny, niezależny. Szkoda, że od tego czasu nie powstało więcej mediów, które
by teraz
w taki
nie było Radio Maryja, to już byśmy
informowały. Natomiast ja odwrócę do pani Katarzyny o tym, że sprzedawany jest majątek państwa. Radio Maryja od samego początku 91 roku mówi. Teraz nawet trzeba powiedzieć dalej, pani Katarzyno, bo te głosy pojawiają się z ust słuchaczy, telewidzów, ale również z ust gości, których zapraszamy do studia, że już nie tylko prywatyzowany, czyli sprzedawany jest te dobra narodowe, jak chociażby szpitale, ale sprzedawany jest człowiek. Sprzedani zostali lekarze, pielęgniarki, ludzie młodzi, sprzedani na zachód, do ciężkiej pracy. To też trzeba tak na to spojrzeć. Kolejna rzecz, scenariusz
pani posłanki Sawickiej. No będziemy kręcić lody na prywatyzowaniu. Będziemy wiedzieli, będzie, jest frontman, jest frontmenka, jest główny macher i tak dalej, i tak dalej. No to był już nakreślony plan.
I teraz jeszcze do tego dodajmy, że OFE wśród tych, którzy współtworzyli wtedy i zakładali OFE w Polsce, alarmowali, apelowali, by nad OFE był nadzór państwowy, bo chodziło o lokowanie środków Polaków w sektorze prywatnym i na giełdzie, więc potrzebny był nadzór państwowy. Tego nadzoru nie było. Dziś mówimy o tym, że NIK praktycznie pisze raporty do szuflady. Jeszcze jedną kwestię należałoby poruszyć, a mianowicie Państwową Inspekcję Sanitarną. Okazuje się, że nie mamy głównego inspektora sanitarnego, a zatem...
To już jest chyba rok czasu, tak?
Znaczy ponad rok czasu mamy do czynienia z tym, że mamy pełniącego obowiązki, a więc ta inspekcja tak naprawdę nie ma osoby odpowiedzialnej, kierującej. A co więcej, ta inspekcja, która była, no, powiedziałabym, przedmiotem wielkiej chluby Polski, bo przypomnę, że kiedy Polska przewodziła prezydencji tak zwanej europejskiej, miała i była słynna sprawa z bakteriami Escher coli i z innymi kwestiami, gdzie należało wdrożyć szybkie działanie. To ta kontrola spionizowana, a więc taka idąca od ministra w dół, poprzez szczególne szczeble, bardzo uporządkowana, policja sanitarna, sensu stricte, w tym sensie, że rzeczywiście działająca tak, że stoi na straży bezpieczeństwa zdrowia, żywności, wody, tego, co do Polski się wwozi, a trzeba pamiętać, że my jesteśmy granicą wschodnią dla Europy, a tutaj nie ma granicy na zachodzie, a więc wjeżdża nam wszystko, wpływa. To trzeba sprawdzać. Mieliśmy kubeczki chińskie, które w sklepach były, okazało się, że są trujące, zabawki i tak dalej. To potrzebne jest takie działanie, które będzie właśnie przede wszystkim badać, kontrolować, sprawdzać.
Ale dzisiaj jest to
zniszczone. Ja myślę, że ojciec o tym kiedyś wspomniał, ale ja myślę, że jest coś takiego, że ta koalicja niszczy wszystko, co ma w sobie słowo państwo, znaczy się albo słowo Polska. Nie chcę tutaj wracać do pewnych słów naszego premiera z czasów, kiedy jeszcze nie był premierem. Natomiast czasami przyglądając się, patrząc na destrukcję, na demontaż, jaki zostawiają po sobie, to jest, powiedziałam, nie tylko ziemia spalona, ale zrabowana. Bo ojciec powiedział o młodych Polakach, ale oni sprzedają wszystko, co jest w powietrzu, co jest pod ziemią, bo przecież mieliśmy kwestię prywatyzacji uzdrowisk i kopalin również i tego wszystkiego, co jest bogactwem Polski, sreber narodowych. I jak mówię, tutaj nie ma kwestii tego, że możemy czekać, jeszcze Polska może czekać. Po prostu za chwilę nie będziemy mieli nic.
Okazuje się, że też nie ma nadzoru geologicznego. Więc jesteśmy totalnie bez nadzoru. Ostatnie
Pani przewodnicząca mówiła, rozmontowano, zdemolowano praktycznie inspekcję sanitarną, bo inspekcję sanitarną teraz podporządkowano pod Urząd Wojewódzki, pod starostów. Nie ma zależności tak jak kiedyś i praktycznie jest to placówka ministerialna, ale minister zdrowia nie ma do tego żadnych kompetencji.
Czyli mieliby nadzór merytoryczny, ale wojewodowie robią co chcą.
To jest po prostu rozmontowanie, wydaje się, że jakby celowe, bo podporządkowanie.
To jest celowe, bo minister Boni, który był podobno wielkim orędownikiem zniszczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a przypomnę, że w tej chwili w ramach łączenia rodzin ma zasiąść w Europarlamencie, to tenże minister powiedział, że nie ma powrotu do Polski resortowej. Myślę, że nikomu z nas nie chodzi o powrót do Polski resortowej, ale chodzi o powrót do Polski.
Ale jedno zdanie jeszcze o prawie geologicznym i górniczym. Tam są poważne zagrożenia, na przykład największe uzdrowisko w Polsce, jakim jest Kołobrzeg, jako uzdrowisko, tam jest zagrożone już czarne złoto, czyli burowina, kopaliny lecznicze, torfy lecznicze, tylko dlatego, że właśnie państwo jakby pozbyło się, albo chce pozbyć się surowców tak zwanych strategicznych, bo to jest skarb narodowy, srebra rodowe, jak pani przewodnicząca powiedziała, a praktycznie tracimy kontrolę nad tymi kopalinami leczniczymi. To jest bardzo bolesne, ale też bardzo niebezpieczne.
Najbardziej niebezpieczne jest to, tutaj nawiązując do pańskiej wypowiedzi, panie pośle, że straciliśmy nadzór nad realizacją konstytucji, bo okazuje się, że powołujemy się na konstytucję, jednak dostrzegamy, że przestrzeganie tej konstytucji odbiega od rzeczywistości.
Zobaczcie, ile mamy rzeczników. Rzecznika praw pacjenta, rzecznika dziecka, różnych rzeczników. Każdy z tych rzeczników ma swój budżet i ministerialnych urzędników i nie robi nic. Myśmy napisali w zeszłym roku, w Światowy Dzień Chorego, napisaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby raczyła zająć się szeregiem pytań, właśnie tych dotyczących standardów leczenia i łamania prawa konstytucji i praw pacjentów. Pani rzecznik napisała, że bardzo interesuje się tą sprawą, po czym wniosła sprawę dotyczącą nadużyć w sprawie aresztowania, czy próby aresztowania pani Blidy. Ja wiem, że sprawy polityczne i łamanie praw człowieka jest bardzo szerokie, natomiast rzeczywiście w sprawach tych fundamentalnych, gdzie powinien ktoś się ująć, to w Polsce mamy administrację rozbudowaną, natomiast jeśli chodzi o skuteczność i aktywność tych osób, powtarzam jeszcze raz, bo rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, mieliśmy rzecznika ubezpieczonych jeszcze, bo tych rzeczników jest bardzo dużo.
Dziękuję za rozmowę mądremu dość. Pani Maria Ochman i pan poseł Czesław Hoc, naszymi gośćmi w temacie zapaść służby zdrowia w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.